Strefa komentarzy.
13 minut dokładnie po godzinie 9 na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Dzisiaj w studiu z nami Anna Dobiegała, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Tadeusz Woźniak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
I Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora.
Dzień dobry, kłaniam się.
Kuba Kaługa, kłaniam się również, także w imieniu Katarzyny Piekło, realizującej tę audycję. Moi drodzy, tak tutaj przed momentem z Tomaszem Galińskim rozmawialiśmy, że o wakacjach będzie i o przyjemnych rzeczach. Oczywiście polityki też nie unikniemy, ale od tych może właśnie lżejszych tematów, lżejszych gatunkowo, chociaż może wcale nie tak lekkich dla mieszkańców momentami. Zacznijmy. Miniony weekend to oczywiście festiwalowy weekend w Gdyni. Festiwal Open Air po raz kolejny odbył się z sukcesem. Tłumy ludzi, tysiące ludzi Gdynię odwiedziło i bawiły się na terenie lotniska na Babich Dołach. No ale właśnie, czy równie dobrze bawili się mieszkańcy? Można by zapytać chociażby
cierpiący skorka. Mieszkańcy się nigdy nie bawili dobrze przy openerze, chociaż też chodzili. Natomiast ja...
Tomasz Gawiński, wielokrotny bywalec festiwalu.
No, przed laty, teraz już nie chodzę. Ale obserwuję, bo jest to życie Gdyni w jakimś stopniu. Natomiast ja bym trochę polemizował z tym, że kolejny sukces. Ten festiwal, tak jak obserwowałem, rozmawiałem z ludźmi, on się od paru lat nie zmieniał, w sensie, że on się nie rozwijał. Raczej była tendencja lekko zwijająca się. To wynikało z różnych rzeczy, z tych stref, które były tam tworzone, było ich mniej. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby polski wykonawca średniej klasy występował na głównej scenie. Teraz do tego dochodziło. To znaczyło, że jakby brakowało wykonawców. To niczemu nie umniejsza, broń Boże, bo to była świetna impreza i przyjeżdżało mnóstwo ludzi z całej Polski. Tylko ja zawsze też się zastanawiałem jako gdynianin, co ja mam z tego festiwalu? Bo moje miasto dofinansowywało ten festiwal przez lata. Kiedyś to mówiło się jeszcze za pana prezydenta Szczurka, chyba o kwocie 2 milionów. Nie wiem. W tym była ta komunikacja darmowa, owszem.
Różnie to było wyliczane, tak.
Tak, ale ja jako gdynianin, no była to promocja miasta. Jeszcze kiedyś rozumiem. Dzisiaj, kiedy Gdynia jest dużym miastem powiatowym, to moim zdaniem nie ma co promować tak naprawdę.
A zawsze była dużym miastem powiatowym, kiedy ten festiwal się odbywał.
Tylko, że była miastem, do którego się chciało przyjeżdżać i było w nim co robić, było gdzie pójść i tak dalej. I tak jak już kiedyś mówiłem, Gdynia umarła jeszcze za prezydenta Szczurka, a pani prezydent Kosiorek niestety nie robi nic, żeby z tego dołu wyjść. Więc jak się patrzy, to Gdańsk żyje, Sopot żyje, a Gdynia to, nie wiem, tam przyjeżdżają ci, którzy może nie zdążą wysiąść w Sopocie, albo po prostu mają rodzinę. I to jest jedyne wytłumaczenie. Także ja ciągle nie mogę się nigdzie spotkać, żeby ktoś to zbilansował. Co ja mam z tego jako gdynianin? Poza tym, że no mówi się w Polsce, no jest to jeden z największych festiwali w Europie, że się mówi o Gdyni. Ale nie mówi się też o kosztach, a koszty myślę, że też są bardzo wysokie.
No niestety my z Tomkiem pamiętamy Gdynię z czasów Franciszki Cegielskiej.
Tadeusz Woźniak, również gdynianin.
Kiedy to było najdynamiczniejsze, rozwijające się miasto w Polsce, chluba tego kraju i powoływano się na Gdynię i rzeczywiście festiwal był promocją niewątpliwą. Nadal jest. Ja tak. Tutaj bym trochę bronił, bo dużo sentymentu i dużo właśnie ciekawych opinii się nadal słyszy. I to dobrze. Ale no, problemy niestety związane z festiwalem i inne są gorzej rozwiązywane w Gdyni. Kiedy wjeżdżało się z Gdańska do Gdyni, był ten baner: uśmiechnij się, jesteś w Gdyni.
Tak, rzeczywiście. Teraz dlaczego się uśmiechać tak, jak się zastanawiam?
Odczuwało się różnicę. Lepsza jezdnia, nie tak. Było korków. Były takie czasy, że w Gdyni nie było
jezdnia,
korków.
Tak.
W Gdańsku było trudności komunikacyjne, w Gdyni nie było. No niestety, to się niestety zmieniło na gorsze.
Anna Dobiegała, jak na to wszystko patrzy ze spokojem przysłuchującym.
Z dystansem.
I z dystansem.
Ze spokojem i z dystansem. Tak. Ja chciałam, nie zgadzam się z taką pesymistyczną wizją. Znaczy nie mam perspektywy gdynianki, bo jestem gdańszczanką. Ale jeszcze wracając do openera, to Mikołaj Ziłkowski na konferencji prasowej nic nie mówił o tym, żeby nie było w przyszłym roku festiwalu opener. Natomiast ja byłam na tym ostatnim koncercie, znaczy to nie był ostatni koncert, ale w sensie ostatnia gwiazda, czyli Linkin Park.
Ale sobota była najbardziej oblegana i najlepszy dzień.
Dokładnie, tak. I to zresztą na to organizatorzy byli przygotowani, bo o tym też mówili, że w sobotę będzie największy tłum. I to jest tak, że dawno takich tłumów na openerze nie widziałam, jak na koncercie Linkin Park.
A jesteś regularnie na festiwalu?
Tak. Od kilku lat, wcześniej bywałam kilka razy, od kilku lat jestem regularnie i takich tłumów dawno nie widziałam. I to jest tak, że na koniec koncertu był taki komunikat i na telebimach i z głośników, żeby mieć świadomość tego, jak duży jest tłum i żeby po prostu ci, którzy mogą, chwilę zostali na terenie festiwalu, bo są jeszcze dla nich inne atrakcje. To też chyba nie był ostatni koncert, już teraz nie pamiętam. Nie zdążyłam jeszcze sprawdzić, upewnić się w programie, natomiast wydaje mi się, że to nie był ostatni koncert, więc można było jeszcze pójść na koncert, przeczekać to, bo rzeczywiście, no ja akurat byłam w tej komfortowej sytuacji, że byłam na parkingu dla mediów, więc ja nie miałam problemów z wyjazdem żadnych, natomiast jak patrzyłam...
Ale pewnie to, co widziałaś, to cię nie napawało jakąś radością.
Natomiast tak, słuchajcie, jak patrzyłam na tłum, który po prostu, to była taka rzeka ludzi i ta rzeka ludzi jednocześnie ruszyła do wyjścia. I myślę, że gdyby, nie wiem, 1/3 z tych ludzi posłuchała komunikatu, że zostańcie, żeby spokojnie to wszystko rozładować, to myślę, że takiego problemu by nie było. Natomiast chciałam jeszcze wrócić co do festiwalu. To jest tak, że dużo osób z Trójmiasta i z okolic bardzo sobie ceni to, że ten festiwal jest w Gdyni, ponieważ mają możliwość, nie wyjeżdżając nigdzie, na ten festiwal przyjść. Dużo jest osób takich, które mówią, że super, że są stąd, że nie muszą płacić za nocleg. Natomiast pytanie, jeśli to ma się rozrastać i powodować jakieś problemy komunikacyjne, to może warto, nie wiem, tak jak w przypadku festiwalu Glastonbury, który no jest, wiadomo, dużo większy, no ale jest gdzieś tam daleko od miasta i po prostu takich komunikacyjnych problemów nie powoduje.
Czyli może warto poszukać innej lokalizacji, rozumiem, w pobliżu, ale nie w centrum
na
miasta.
Przykład,
to,
na przykład.
Nie w centrum, tak? Bo to nie jest centrum.
Mnie troszkę dziwiło właśnie to, że przecież organizatorzy od lat to robią i ten paraliż jakby wszystkich zaskoczył. No ja rozumiem, że były komunikaty, ale nie możemy obarczać publiczności, że ona jest winna paraliżowi. A tam przecież wszystko stało. 2,5 godziny ludzie nie mogli z tego wyjechać. Ja mimo wszystko będę uważał, że to jest logistyka. Daję zawsze przykład. Wiele lat temu pojechałem do Berlina Zachodniego jeszcze jako dziennikarz Głosu Wybrzeża na koncert Rolling Stonesów na Stadion Olimpijski w Berlinie Zachodnim. Cudowne doznanie, ale po tym koncercie, gdzie było 80 parę tysięcy ludzi, nie było 100, no, bo nie mogło, bo była scena. Słuchajcie, ja stałem sparaliżowany, bo to się w ciągu 30 minut wszystko rozeszło. Było tak zorganizowane, policja stała, kierowała do metra, stali policjanci, którzy kierowali ruchem, żeby, słuchajcie, tam po no, dobrych 40 minutach był pusty, wielki, było pusto po prostu. Oni mieli to przygotowane, pewnie robili to nieraz, prawda, wtedy, bo tam te koncerty się odbywały. Ale czy my się nie możemy takich rzeczy nauczyć, żeby ludziom nie komplikować życia, bo ja mam wrażenie, że ci, co byli na koncercie i przeżyli coś pięknego, to potem szlaki trafiał w tych autach, i byli bez siły.
Pozytywna energia, tak,
no pozytywna energia poszła
ale
na drzewo.
Ale właśnie w autach, tak? Bo ja napisałam taki tekst o dojeździe na openera i dużo ludzi w komentarzach się burzyło, po co taki tekst, przecież nikt nie jeździ samochodem na openera, przecież jest komunikacja, a chodzi o to, że właśnie ludzie jeżdżą. I gdyby nie jeździli samochodem, bo tak naprawdę parking dla publiczności był zastawiony samochodami.
Znaczy ja się tu zgadzam absolutnie i wielu moich znajomych nie jechało autem. Jechali właśnie, bo ta komunikacja była perfekcyjna.
Tak.
Jeżeli chodzi o dworzec i tam Babie Doły, tam jeździły autobusy i to już naprawdę wygodniccy w jakimś stopniu.
Tak, dokładnie.
No jak już pojechali, to też mieli prawo wyjechać, niekoniecznie musieli tam nocować.
Znaczy, ja tylko chciałam jeszcze dodać a propos tego Berlina, że no, koncert stadionowy, gdzie zamykane są ulice i gdzie policja kieruje ruchem, to nie to samo, co po prostu festiwal, gdzie no, nie było kierowania ruchem przez policję, tak? Więc to też nie można obarczać organizatorów.
A może powinno być?
Polsce.
A może powinno
w Warszawie przy Stadionie Narodowym, jak się odbywają wielkie koncerty.
No ale to mówię, to
nie
są
ma
koncerty stadionowe.
Więc jest to opracowane, ktoś to opracowuje. A u nas jakby to zaskoczyło organizatorów, którzy też za to odpowiadają. Niestety.
Trzeba pomyśleć o organizacji festiwalu lotniskowego, bo stadionowe mamy opracowane,
tak,
a no lotniskowego.
Lotniskowe właśnie niekoniecznie.
Też trzeba pamiętać o tym, że lotnisko na Babich-Dołach no, jest specyficznie położone. I,
tak. No właśnie,
i nie można do niego
drogi.
Dojechać
ze wszystkich stron,
z każdej
tak,
strony
tak,
możliwe.
Z każdej strony, tak. No to niestety.
To też jest istotna informacja. Ja chcę jeszcze wrócić do tego, o czym Anna Dobiega powiedziała. Mikołaj Ziółkowski, przywołany przez ciebie prezes zarządu Alter Art, czyli agencji, która jest organizatorem Openera. Sprawdziłem, tu rzeczywiście nie znalazłem takiej deklaracji ze strony Alter Artu, żeby coś miało być pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o przyszłoroczne edycje.
Chodzi o to, że wczoraj napisano za przyjaźnionym portalu Trójmiasto.pl, że zawsze po festiwalu Alter Art wydawało jakiś komunikat, który robił podsumowanie i było mówione do zobaczenia za rok i już były jakieś te. W tym roku tego nie było. I na to wszyscy zwrócili uwagę.
Ale to są spekulacje.
To dlatego, są spekulacje.
Że Alter Art zna już jedną z gwiazd, jakby nazwę jednej z gwiazd, która będzie w przyszłym roku, więc nie sądzę, żeby festiwal się nie odbył.
No, obym nie miał racji. Mimo tego paraliżu, mimo wszystko.
Ja tak sobie jeszcze tylko myślę a propos tego, co mówiłeś, Tomaszu, na wstępie, że sam fakt, że polscy artyści występują na scenie tego festiwalu miałby świadczyć o spadku jego jakości.
Znaczy, to powiedzieli mi ludzie, którzy chodzą. Ja tego nie deklaruję, broń Boże. Ale jednak, no, to też nie występowała pierwsza liga tych polskich wykonawców. Ja ich nie będę tam podawał z nazwisk. Natomiast kiedyś to było... Była osobna jakby scena, bo tych przecież scen jest kilka. Ale w wielu aspektach, niestety, ten festiwal się, nie powiedziano, że nie, że się nie rozwija. Nie wiem, może już jest to granica i już się więcej nie zrobi. Natomiast no tak odbierają ludzie młodzi, no młodzi, między 20 a 30 lat.
Ja to... co prawda w tym roku na festiwalu Open Air nie byłem, ale sam line-up tak zwany, czyli harmonogram, występy artystów, listy obserwując, to tam nie brakuje też tych nazwisk naprawdę bardzo mocnych na świecie, chociażby taka raperka jak Doechii, zdobywczyni nagrody Grammy w ostatniej edycji tych nagród, bardzo pożądana, i Alter Artowi udało się do Gdyni ściągnąć.
To menu było zawsze sukces, na pewno. Zawsze znaczy, tam każdy znajdzie to dla
siebie. Ja też chciałam dodać, że to nie jest festiwal w Opolu, gdzie
może na szczęście.
gdzie są wykonawcy.
Na szczęście nie ma tam debiutów.
Tak, znaczy właśnie chodzi o to, że na takich festiwalach też ważne, żeby jednak były te debiuty, to znaczy, że chodzimy też na takie festiwale, żeby poznać artystów nowych, tak, których do tej pory nigdzie nie usłyszeliśmy, nie słuchaliśmy, więc to oprócz takich zespołów jak Linkin Park, Massive Attack, które no naprawdę przyciągnęły tłumy, to też warto pamiętać, że takie festiwale, czy to Open Air, czy Off, czy Primavera w Hiszpanii, one są po to, żeby też poznać nowych artystów. Więc no, nie róbmy z tego festiwalu w Opolu.
Tutaj się zgadzam. To właśnie ludzie doprowadzają do paraliżu, a nie organizator. Pisze jeden z naszych słuchaczy, inny pisze, a może idźmy śladami Ironmana, zlikwidować Openera i nie będzie kłopotu. To ironia, zaznacza.
No tak, to ironia, no bo to nie... Najłatwiej, tego nie róbmy, broń Boże.
Obawiam się, że ironii sporo pojawi się w kolejnym wątku, który chciałbym z państwem poruszyć. Mianowicie, no, trochę chcę wrócić do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy z gościem Radia Gdańsk, z Agnieszką Baranowską, sekretarz generalną Polski 2050, bo w Polsce 2050 się dzieje. Niektórzy nawet mówią, to tak właśnie ironicznie i żartobliwie, że niedługo będzie Polska 20 i Polska 50.
150 i tak dalej.
Chociaż wczoraj premier Donald Tusk, no wydaje się, że po spotkaniu koalicyjnych liderów rozwiał wątpliwości, pisząc o tym, że przyjął wszelkie tłumaczenia Szymona Hołowni po tym zeszłotygodniowym, tak zwanym nocnym spotkaniu w mieszkaniu Adama Bielana, spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, i że rząd ma stabilną większość. Ale to jest powierzchowne spojrzenie. Co się może kryć pod powierzchnią?
To jest polityka. Ja cię słuchałem jadąc tutaj tej rozmowy i tego, w jaki sposób ta pani broniła marszałka Hołowni. I ja się poniekąd z nią zgadzam, że ona go broni. Natomiast jeszcze jest ciągle coś, czego nam brakuje. Przyzwoitość. I mi w tym wszystkim zabrakło zwykłej przyzwoitości. Wyobraźni. Polityk nie może się dać ograć. Pan Bielan z całą resztą ograli marszałka jak małe dziecko. No a miły Bóg, no, ja rozumiem, że on przyjechał z Gdańska, że on był zmęczony, nie było mu, przepraszam, no to przychodzę na siódmą do Sejmu i tam przyjmuję gości, a nie jadę prywatnie sobie na spotkanie, mając taką świadomość, że nikt tego nie zobaczy, nikt się o tym nie dowie. Ludzie, dzisiaj wszystkiego się dowiemy, od tego są dziennikarze, na szczęście jeszcze. I to zabrakło mi tej kompromitacji, bo to była kompromitacja zwykłej przyzwoitości. Ja też przyjmuję tłumaczenie marszałka Hołowni, że marszałek Sejmu musi...
trzeba rozmawiać ze wszystkimi.
Że ma rozmawiać ze wszystkimi. I to może się lubić, nie lubić, to jest nawet jego obowiązek. No ale na miły Bóg nie w nocy w mieszkaniu u pana Bielana akurat. To jeszcze brakuje, że na Bielanach może. No.
Tyle Tomasz Gawiński tytułem wstępu do tego wątku, a my zrobimy krótką przerwę reklamową i muzyczną.
Strefa komentarzy.
Do strefy komentarzy. W strefie komentarzy dzisiaj Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora, Tadeusz Woźniak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Anna Dobiegała, Gazeta Wyborcza. Wracamy do rozmowy o tym, co dzieje się w Polsce 2050. Tomasz Gawiński przed przerwą był przy głosie, dość krytycznym wobec partii Szymona.
Dość znaczy krytyczny. Wobec niego, bo to nawet nie partii, bo co tu mieszać?
Wobec Szymona Hołowni, Tadeusz Woźniak. To jest kryzys dla Polski 2050, czy nie?
Ja nie podzielam tej opinii. Uważam, że to wcale nie jest kryzys. I też tak krytycznie nie oceniam tego spotkania marszałka Hołowni. Uważam, że no, to jest polityka. I w polityce nie tylko konwencjonalne formy są w grze. A marszałek Hołownia zwrócił na siebie uwagę. Uważam i na swoją partię. Kwestia, jak to dalej się potoczy, jak to zostanie przez nich rozegrane i spożytkowane. Pani sekretarz bardzo inteligentnie broniła marszałka i całkowicie się zgadzam, jeśli chodzi o te oceny, z jej opinią i uważam, że no, marszałek wykonał ruch, który może mieć dobre konsekwencje dla partii. Może mieć, bo jak to się skończy, to jest polityka.
Ale póki co, Tadziu, liczby mówią, że ta partia by teraz do Sejmu w ogóle nie weszła, więc jakby nie patrzeć. Więc to no, o czymś to świadczy niestety.
No to znaczy, że trzeba działać, żeby się ta sytuacja zmieniła. No,
ale nie
zmieniła.
Wiem, czy w ten sposób. Nie jestem przekonany.
A może marszałek Sejmu Szymon Hołownia wie, jaka jest sytuacja jego partii i wykonuje jakieś dramatyczne działania, Anna Dobiegała. Takie desperackie, dramatyczne, to mam na myśli.
No tak to wygląda i to jest przykre, że panu Szymonowi Hołowni bliskie są standardy uprawiania polityki nocnej wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Mocnych słowach strajk kobiet ocenił jego działania. Dla mnie po prostu Szymon Hołownia ma po prostu niestety przerośnięte ego i jego przekonanie o tym, że jest filarem demokracji, no pokazuje, że jednak tym filarem nie jest. Ja znam osoby, które w 2023 roku głosowały na trzecią drogę, mimo tego, że nie chciały, w sensie takim, że to nie jest jakby bliska im partia, ale głosowały na trzecią drogę, żeby uratować koalicję 15 października.
Czyli posłuchały tego apelu wtedy liderów różnych partii aktualnej koalicji, którzy mówili, wspomóżmy trzecią drogę, bo bez jakiej nie pomożemy, dajmy jej tlenu, jakiej nie pomożemy, to trzeciej drogi nie będzie w Sejmie.
Dokładnie. I ja naprawdę znam dużo takich osób, które dlatego na trzecią drogę głosowały. Natomiast jakby trzecia droga w ogóle nie zdawała się nie przyjmować tego do wiadomości. Natomiast też nie zapominajmy o tym, że na tym spotkaniu był Michał Kamiński z PSL-u. On też był na tym nocnym spotkaniu. I PSL mówi, że to była jego inicjatywa, a nie PSL-u. Natomiast
wicemarszałek Senatu też.
Dokładnie.
Tak, kiedyś bliski współpracownik pana Jarosława Kaczyńskiego.
Niegdyś, tak. Odpowiadający w teamie z Bielanem za sukcesy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast mi spodobała się postawa pani poseł Bodnar, która wprost skrytykowała marszałka i postanowiła odejść z Polski 2050. Pytanie, jaki lider partii ma pomysł i czy jest za tym, żeby zostać w koalicji 15 października?
No wydaje koalicji, się, że tak po wczorajszej deklaracji
która,
Donalda Tuska,
Nie
mają wyjścia, dokładnie. Znaczy ja tylko chciałam dodać, że gdyby koalicja 15 października, jeszcze wrócę do wyborów prezydenckich, wystawiła jednego kandydata, Szymon Hołownia w tej rozgrywce również nie grałby na siebie, to cała koalicja byłaby dzisiaj w zupełnie innym miejscu.
Taka prawda, absolutnie. To wielokrotnie mówiłem. Jeden kandydat, a nie rozczłonkowanie.
Jeden kandydat, bo tak naprawdę
jaki
sukces odniósł Szymon Hołownia, startując w wyborach prezydenckich? Żadnego.
A słupki spadły wręcz.
A słupki po prostu spadły. Tak. Więc jeśli koalicja 15 października jakby nie zrozumie, nie będzie się trzymać tego, z czym szła do wyborów, no to naprawdę marny ich koniec.
Ja tu jeszcze chciałem odnieść się do tego wyjścia pani posłanki Bodnar. Tomek Zimoch, mój kolega redakcyjny, i mimo wszystko uważam, że zachował się odważnie. Ja rozumiem, że w grupie się gra zespołowo, ale to jest to też, o czym mówiłem, kwestia granicy przyzwoitości. Możemy być w zespole, jeżeli coś się odbywa nie tak, jak powinno, to każdy ma prawo głosu. I Tomek też miał to prawo głosu, tylko że od razu dostał klapsa.
No właśnie, jak odebraliście tę sytuację, o której Tomasz Zimoch poinformował, że SMS-em dostał informację o tym, że został zawieszony.
No tak, ale też dodajmy,
w prawach członka klubu.
Pan mówi o grze zespołowej, natomiast jakby Szymon Hołownia nie grał zespołowo, decydując się na to spotkanie.
Zgadzam się. On tu występował nie jako lider partii, tylko jako marszałek Sejmu, więc to jest jakby wyższa władza, najwyższa wobec tych wszystkich ludzi, tylko dał się ograć jak dzieci. Nie oszukujmy się, Bielan jest świetnym graczem. Panu prezesowi Kaczyńskiemu też nie można tego odmówić. No więc dał się wciągnąć jak dziecko i teraz się dziwił emocjom, krytyce. No niestety, był czas, kiedy miał swoje 5 minut, kiedy ludzie chodzili do kina oglądać obrady Sejmu, jak prowadził, i mógł to wykorzystać.
Tak, dokładnie.
Okazało się, że niestety, jeżeli chodzi o politykę, to nie jest w tym mistrzem.
Tadeusz Woźniak będzie musiał to rozstrzygnąć teraz.
Po swojemu, tak.
Ja bym tak krytycznie nie oceniał sytuacji. Uważam, że w polityce tak bywa i piłka jest w grze. I chwilowe, rzeczywiście może niekorzystne notowania marszałka mogą się zmienić, jeżeli w dalszych działaniach będzie potrafił wygrać tą sytuację. A rzeczywiście, no, będzie zupełnie inna sytuacja, kiedy prezydentem już będzie funkcjonował pan Nawrocki i będzie trudno rozmawiać polityką właśnie z prezydentem.
Ale mówi, że piłka jest w grze, ale Tadziu, na szali nie jest mistrzostwo ligi czegoś. Polska jest na szali.
Właśnie,
Polska.
Właśnie, Polska.
Więc tutaj czy notowania partii spadają, czy nie, jeżeli mówimy o Polsce, to dla mnie, ja po prostu nie widziałem w tym interesu polskiego, zwłaszcza, że jest tyle spekulacji o tym, że sobie pojechał załatwiać stanowisko, że może będą przechodzić na drugą stronę. Ja wiem, to jest polityka, tam się gra, ale to nie jest stawką nagroda pana Zenka, tylko Polska. I czasami mam wrażenie, że politycy o tym zapominają.
Ale ponieważ stawką jest Polska, więc nie jest jedyny gracz Koalicja Obywatelska, ale także Prawo i Sprawiedliwość, którego notowania rosną. I
które ogrywa na razie wszystkich.
No dobrze, ale skoro stawką jest Polska, to czy naprawdę trzeba się spotykać w tajemnicy pod osłoną nocy w mieszkaniu polityka PiSu?
Ja
no
uważam,
nie odbywa się takich spotkań.
To nie przekreśla. Ciekawe propozycje mogą nieraz spać na schodach w trakcie wstępnej rozmowy, a kontynuowanie tego, dalsze działania określą.
Obalanie pewnych
standardów.
Ale
może właśnie
jednak
polityka taka jest, że się rozmawia na schodach.
Oczywiście.
Ja wiem.
Ale oczywiście. I może, tak wygląda.
I może stąd to zdziwienie i zaskoczenie wśród komentatorów, wyborców, ponieważ deklaracje przedwyborcze były nieco inne. Deklaracje przedwyborcze były o tym, że będzie transparentna polityka, że będzie będziemy szczegółowo informować o tym, co robimy. I stąd ten dysonans, prawda?
Ale to jest niemożliwe w polityce, żeby wszystko odbywało się transparentnie, żeby wszystko informować zawczasu i zgodnie z ustalonymi wcześniej regułami.
Nie chodziło o to, żeby powiedział, o czym rozmawiali, bo tego nie musi. No. Ale że takie spotkanie będzie, że jedzie na chatę do pana Bielana i tak dalej. A tu się okazuje, że to są dziennikarze to wypowiedzieli.
No tak, ale założenie było takie, że to spotkanie miało nie ujrzeć światła dziennego, tak, że nikt się nie miał o tym dowiedzieć.
W środku nocy robi spotkanie.
Więc to ja nie widzę po prostu tutaj interesu Polski.
Ja też, no.
I znowu garść SMS-ów od słuchaczy. Polska 2050 tonie, a pan marszałek szuka gruntu dla siebie i swojej partii. To jest oczywiste, tak pisze pan Jacek.
Też tak to odbieram czasem. Też,
anonimowy słuchacz niepodpisany pisze z kolei, w nocnych spotkaniach to uczestniczył pan Tusk, aby obalić rząd pana Olszewskiego.
Prawda.
I to jest prawda, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Mamy dokumenty z tych nocnych spotkań. Tak. To wszystko działo się w bardzo...
Mimo wszystko,
kulturalnej, jak na dzisiejsze czasy, gdybyśmy tego nie porównać, atmosferze. Tak. W budynkach publicznych, w Sejmie.
Tak.
I było też dokumentowane
wnioski,
przez dziennikarzy.
Tak nie może być, za dużo się właśnie ujawnia.
A tu jeszcze zrobiono, to mówię, na chacie u pana Bielana.
No. dobrze. Chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną rzecz omówili, ponieważ od wczoraj mamy przywrócone częściowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. To było już zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska w ubiegłym tygodniu. Ale wszystko to wiąże się z... No właśnie, kryzysem albo realnym, albo wyimaginowanym kryzysem na granicy zachodniej. Zależy, kto to opisuje i jakie ma zaufanie do aparatu państwowego. Tak można by to skwitować, ale mamy też ruch obrony granic, czyli oddolną inicjatywę mieszkańców czy różnych grup
sterowaną przez pana Bąkiewicza.
Społecznych, prawda? Tak, związaną z Robertem Bąkiewiczem. I pytanie jest moje do was zasadnicze. Jak państwo powinno w ogóle podejść do tego typu inicjatyw? Czy to będzie ruch obrony granic, czy jakąkolwiek inną tego typu oddolną inicjatywę wyobrażalibyśmy sobie w innej sprawie? Jak to jest?
Że państwo się dało ograć.
Po raz kolejny?
Po raz kolejny. Pewnej narracji właśnie takiego straszenia wszystkich emigrantami. Ja byłem niedawno w Niemczech. Wjeżdżałem, wyjeżdżałem, słuchajcie, przejeżdżałem. Owszem, granica w Zgorzelcu między Görlitz a Zgorzelcem, owszem, stały niemieckie patrole. Ale tam po prostu się przejeżdżało. Nie było czegoś... Zresztą to jest to, co wszyscy mówią. Ci, co chcą przemycać, to mają takie swoje ścieżki, że i tak nie jadą głównymi traktami. Więc myśmy ulegli tej narracji zastraszenia i ja się dziwię, bo to z takiego właśnie problemu, no bo to nie był problem. Stało się teraz dużym problemem kraju i problemem politycznym. I premier Tusk i rząd zareagowali tak, jak tamci chcieli. Bo dla mnie to jest, po co te wszystkie kontrole? Teraz to jest, niszczymy umowę z Schengen i za chwilę, ja wiem, że nie jesteśmy jedyni, bo jest granica z Austrią Niemców. Byłem właśnie też na granicy francuskiej,
w Luksemburgu. No Niemcy te kontrole przywrócili częściowe już 2 lata temu, tak naprawdę.
Ale na przykład mówi się o granicy francuskiej czy luksemburskiej. Będąc w Salzbrücken, pojechałem do Francji. Tramwajem. W życiu nikt tam nikogo nie kontrolował. Pojechałem do Luksemburga, gdzie też nic na autostradzie nie było żadnej, tam nie było nawet żadnej kontroli, bo u nas to stali Niemcy przynajmniej. Stała budka i stali Niemcy i przyglądali się. Wiadomo, no jak widzą 5 białych, no to nie będą tam interweniować, bo oni patrzą, szukają kogo innego. Natomiast to była taka oględna kontrola. Teraz się zaczęły naprawdę kontrole. Pamiętajmy o skutkach tego, ekonomicznych, społecznych, że po prostu to wszystko jest na kroku wstecz i że to Schengen za chwilę może nam się rozsypać po prostu.
Anna Dobiegała, dał się ograć rząd czy nie?
Nie, absolutnie. Moim zdaniem nie. Dlatego, że jakby wydaje mi się, że my my nie patrzymy jakby na cały kontekst tej sytuacji. To znaczy widzimy bojówki Bąkiewicza na granicy, widzimy decyzję rządu Donalda Tuska, żeby przywrócić patrole. Natomiast no, nie widzimy całego kontekstu. A kontekst jest taki, że to Niemcy wprowadzili kontrolę na granicach ze swoimi sąsiadami i Polska była pierwszym krajem, który na to odpowiedział tym samym. Mało tego, jest propozycja po wprowadzeniu...
Ale po dwóch latach.
...tych kontroli.
Odpowiedział.
Tak, ale po wprowadzeniu tych kontroli była propozycja ze strony Niemiec, żeby wspólnie te kontrole przeprowadzać. To jest po pierwsze. Po drugie, widziałam ostatnio wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że współczuje dziennikarzowi Gazety Wyborczej, kiedy ten go zapytał, że no... kogo te bojówki zatrzymują, no bo z tego, co widać, no to nikogo. Natomiast ja bardzo współczuję tym mężczyznom, to głównie mężczyźni tam stoją, którzy po prostu uwierzyli w to, że muszą zatrzymać jakąś falę uchodźców, która zalewa polskie granice. I tak naprawdę też mało kto mówi o takim, takiej rzeczy, która się nazywa readmisja. I readmisja to jest taka sytuacja, która dotyczy rzeczywiście odsyłania uchodźców, ale to są uchodźcy, którzy jakby nie dopełnili procedur dotyczących na przykład azylu w Polsce, pojechali do Niemiec i rzeczywiście Niemcy mają prawo takie osoby cofnąć. Natomiast...
Do Polski, czyli do kraju, z którego ci te osoby przybyły.
Tak, natomiast to jest liczba w 2024 roku 331 osób, a do 22 czerwca tego roku chyba 281 osób. Więc to nie są fale uchodźców, przed którymi musimy ustawiać bojówki na granicach. Po prostu ci ludzie uwierzyli, dali się po prostu ponieść temu, na czym PiS buduje swój kapitał polityczny,
dali się
czyli na strachu.
I ta narracja, tak.
Oczywiście, dali się wykorzystać.
Absolutnie, ja bym unikał takiego określenia bojówki, bo to są obywatelskie patrole. Można,
ale widziałeś, jak oni się odzywają do kobiet na granicy i tak dalej?
Jak
do strażników granicznych? Nie będę tu przeciwsłów używał.
Myślę, że są to wyciągnięte jednostkowe przykłady takiego zachowania.
No, tamta strona
problem
też
widzę w czym innym. Widzę problem w tym, że społeczeństwo nie dowierza narracji rządu. I stąd jest klimat do tego, żeby tworzyć jakieś grupy, które będą sprawdzały, jak wygląda naprawdę. Bo...
Narracja PiSu jest lepsza. Bardziej trafiająca.
Po prostu...
Tylko pytanie, czy chodzi o narrację, czy chodzi o rzeczywistość i o fakt?
Chodzi o ale to mimo wszystko, jeżeli spojrzymy, przepraszam, ta narracja pisowska dociera do ludzi. I mimo, że fakty są zupełnie inne, to się okazuje, że ludzie w to wierzą.
No właśnie. I tu trzeba zwrócić uwagę na to zjawisko i leczyć przyczyny. Dlaczego taka jest sytuacja? Może w tej informacji ze strony rządowej jest nieodpowiednia rzeczywiście linia, nieodpowiednie tłumaczenie i skrajne oceny, że nie ma problemu, nagle jest problem. I teraz nie wiadomo, czy jest problem, czy nie ma problemu. Społeczeństwo nie wie, w co wierzyć. I stąd jest klimat do tego, żeby sprawdzać, jak jest naprawdę. I stąd ludzie interesują się, co te grupy obywatelskie robią i co ustalają.
No tak, ale rząd ustawiając tam policję, też pokazał, że jakby ma kontrolę nad tą sytuacją, a nie... tak jak tutaj powiedział pan, kontrole obywatelskie w cudzysłowie. Natomiast ja też chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest tak, że nie unikniemy fali uchodźców. To znaczy musimy pamiętać o tym, że za jakiś czas będziemy mieć uchodźców klimatycznych, ponieważ ludzie mają, każdy człowiek ma prawo do życia i ci ludzie nie będą chcieli żyć w miejscu, gdzie to życie będzie praktycznie niemożliwe, tak? Bo upały będą dochodziły, nie wiem, do 50 stopni. I to jest tak, że my się nie uchronimy przed uchodźcami. I jeśli zamiast po prostu myśleć nad polityką taką szerszą, właśnie jak to, my po prostu podsycamy strach w ludziach. I ja powiem wam, że ja się nie dziwię temu strachowi, ponieważ ja nie zapomnę, jak wysiadłam w Neapolu na placu Garibaldiego, gdzie po prostu widziałam rzesze uchodźców, po prostu, którzy śpią na ulicy, śpią na ławkach, którzy po prostu wytwarzają...
I bałaś się, bo to jest naturalne.
Ja się bałam, tak. Naprawdę.
Ale to jest w wielu miastach Europy, zresztą...
No właśnie, no,
ale może jest tak, że no właśnie tak, Prawo i Sprawiedliwość też, doskonale czuje te,
dokładnie,
te emocje.
Ale właśnie, bo... i je podsyca.
Manipuluje
tym. Manipuluje, tak.
Nie oszukujmy się. Ci Niemcy to też jest takie trochę obłudne, bo za czasów pani Angeli Merkel pani otworzyła ręce i drzwi i wpuszczała wszystkich. Wszystkich puszczała do Niemiec. A teraz raptem zupełnie na odwyrtkę, w drugą stronę, teraz wszystko się pozamykało, teraz wszyscy są inni winni, tylko...
Znaczy ona krytykowała kanclerza Merca za to, że nawet zarzuciła mu łamanie jakby przepisów, bo on odsyła tych ludzi. Znaczy w ogóle Angela
Merkel... Ale Niemcy ich nie chcą, ja ich rozumiem.
No właśnie, ale ja chodzi o to, że... musimy po prostu przekonać ludzi i też zbudować taki system, gdzie tych uchodźców będziemy w stanie przyjąć, bo jeśli nie, to oni po prostu i tak się do nas dostaną, po prostu, nie wiem, czy to będą, czy wywołają jakąś, no nie wiem, nie chcę mówić wojnę, ale no będą tak, po prostu szturmować nasze granice.
Zjawiska się nie zatrzyma.
Niewątpliwie jest problem i będzie narastał, ale wobec problemów nie reagujmy nerwowo i nie reagujmy tak, no proponując siłowe rozwiązania. Starajmy się rozwiązać
dokładnie,
problemy
oczywiście.
I no, też rozumieć obawy ludzi i szanować to, a nie,
ale nie
walczyć.
Czas nas nagli... To co zrobić z tym ruchem obrony granic na przykład, który z pobudek obywatelskich chce działać, ale równocześnie na przykład, no nie wiem, ubliża funkcjonariuszom Straży Granicznej.
Zneutralizować ten ruch. Zneutralizować, tak, żeby on, jeżeli
państwo
pomagał...
Państwo musi pokazać jakąś swoją siłę, ale rozumiecie, jeżeli pomagał, to okej. Okay. Tak. Ale jeżeli oni zatrzymywali auta, byli chamscy, wulgarni...
Absolutnie
to,
nie.
To trzeba ich po prostu, nie wiem, siłą zabierać stamtąd.
No tak, ale oni w tym momencie, oni są śmieszni po prostu,
śmieszni,
tak?
Dokładnie.
Bo
śmieszni.
Po prostu stoją tam kordonem, po prostu z flagami.
Koszulki, kamizelki.
Kamizelki, tak. I
pozwólmy im się ośmieszać.
No może tak, może pozwólmy im się do końca ośmieszyć tak, po prostu.
Ale pamiętajcie państwo, że
tylko wśród
wyborców elektoratu PiSu czy zbliżonego Konfederacji, niestety. Oni się nie ośmieszają.
Niestety.
Oni walczą o Polskę.
Tak, tak, niestety. Ale... No i dlatego trzeba im współczuć.
To skończymy tradycyjnie kilkoma SMS-ami od słuchaczy. Kiedyś było ORMO, teraz Ruch Obrony Granic. To już tradycja pisze.
Była też IRCHA.
Tak. Pisze jeden ze słuchaczy.
Obywatelskie odruchy. Tak.
Pan Paweł pisze, że wypatrzył gdańskich radnych wśród obrońców. To będziemy musieli sprawdzić, a pani Bogda pisze, wróćmy do osoby Jacka Kuronia. Jego opinie na temat roli polityków, ich knucia, podcinania gałęzi, na której siedzą i szkodzą nam wszystkim, idea i otwartość na wspólny interes. Polecam lekturę Jacek Kuroń, taki upór, pisze pani Bogda. Mi się przypomina taka książka. Także,
inspirujemy do ciekawych.
Także Jacka Kuronia jest spoko, czyli Kwadratura koła, gdzie opisywał, tak, jak właśnie nie da tak, się pogodzić pewnych,
tak,
pewnych
tak, tak, tak
trudności i sprzeczności. I nic się nie zmieniło od lat 90.
Mechanizmy się nie zmieniają. Ludzie się zmieniają, a mechanizmy pozostają.
Mówi Tadeusz Woźniak z Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dziękuję bardzo. Tomasz Gawiński, Tygodnik Algora.
Dziękuję pięknie.
I Anna Dobiegała, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję.
To pełny skład naszej dzisiejszej strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk, którą poprowadził Kuba Kaługa, a zrealizowała Katarzyna Piekło. Dziękuję i już także w imieniu Wojciecha Luścińskiego o godzinie 10:00 zapraszam na wiadomości.
No i gratulujemy panu redaktorowi, bo
strefa komentarzy
bardzo fajnie to przebiegało i dowodzi.